Niemal wszystkie stworzenia żywe wydają dźwięki, ale tylko człowiek zna funkcję mowy i potrafi się nią posługiwać w sposób logiczny i racjonalny. Ale niestety też człowiek potrafi nadużywać daru mowy. Z drugiej strony też nie doceniamy wartości i mocy słowa. Wiemy skądinąd, jak zobowiązującą moc mają słowa przysięgi, na przykład wojskowej, której złamanie może skutkować w niektórych sytuacjach nawet karą śmierci. Tak jak w przypadku złamania przysięgi kapłańskiej czy zakonnej, może to powodować kary kościelne. Jednocześnie słowo, któremu posługujemy, ma prorocką moc. I w szczególnych sytuacjach, kiedy posługujemy słowem, zdajemy sobie sprawę i zdawać powinniśmy sobie sprawę z profetycznej mocy tego słowa. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa z Ewangelii Łukaszowej: ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych przeciwników nie będzie się mógł oprzeć ani sprzeciwić. Słowem Bóg stwarza świat z niczego. Słowo Chrystusa kreuje dzieje ludzkości. Podobnie słowo proroka nie zostaje bezowocne. Jeżeli jest wygłaszane w mocy Ducha Świętego, ono zawsze pozostawia skutek. Nie zawsze przez nas dostrzegalny, nie zawsze zrozumiały. Niekoniecznie też musi to być skutek natychmiastowy, ale Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Jeżeli głosimy Słowo Boże, to też jakże bardzo odnosi się do naszej posługi stwierdzenie świętego Pawła: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Apostoł nie mówi: biada mi, gdybym nie głosił. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym głosił cokolwiek innego, a nie Ewangelię, to mi biada. Kapłan z istoty swego powołania, z sakramentu święceń, jest prorokiem. Uczestniczy przecież w funkcji profetycznej Chrystusa. Przypomina o tym święty Jan Paweł II w Pastores Dabo Vobis w punkcie 26, pisząc, że kapłan jest przede wszystkim szafarzem Słowa Bożego. Jest konsekrowany i posłany, by głosić wszystkim Ewangelię o Królestwie. Warto zauważyć, że w dokumentach soborowych, tam gdzie jest mowa o partycypacji w tej potrójnej funkcji Chrystusa, w przypadku świeckich ta kolejność jest taka: funkcja kapłańska, prorocka, królewska. W przypadku kapłanów ta kolejność jest inna: funkcja profetyczna, kapłańska, królewska. To zastanawiające. Wydawać by się mogło, że w odniesieniu do kapłanów należałoby na pierwszym miejscu mówić o partycypacji w funkcji kapłańskiej Chrystusa. Tymczasem Sobór mówi o funkcji profetycznej. O tym wspomina także instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Kapłan, głosiciel Słowa Bożego, szafarz sakramentów, wydana bodajże w 1999 roku, gdzie czytamy, że z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze miejsce w porządku działania przysługuje przepowiadaniu, munus docendi. W porządku zamierzenia lub celowości pierwsze miejsce należy przyznać sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii, munus sanctificandi, o którym jeszcze będziemy mówić. A więc z duszpasterskiego punktu widzenia najpierw jest przepowiadanie, które następnie ma prowadzić do sprawowania sakramentów. Istotnym więc wymiarem kapłańskiego posługiwania jest przepowiadanie, służba słowu na ambonie, także w konfesjonale, na katechezie. I tego ostatniego pola pracy duszpasterskiej nie wolno całkowicie się wyrzec, nawet na rzecz świeckich katechetów w trosce o utrzymanie przez nich miejsc pracy. Choć czasem właśnie świeccy katecheci są lepiej od nas teologicznie przygotowani, bo mają stopnie naukowe, nierzadko nawet z doktoratem. Niemniej jednak obecność kapłana w nauczaniu katechetycznym, w szkole, to znak Chrystusa nauczającego, a zarazem znak jedności z Kościołem. I nie należy zbyt łatwo ustępować tego pola. Choć, jak mówię, czasem pewne okoliczności zdają się i pewna presja społeczna też zdają się wskazywać na to, że lepiej tym ludziom odstąpić do miejsca pracy, aniżeli samemu je wypełniać. Ale przecież tu chodzi o coś więcej. Chodzi o naszą misję i misję Kościoła. Sama obecność księdza na katechezie ma wymowę znaku profetycznego. Owszem, znaku, któremu sprzeciwiać się będą, ale nie może nas tam zabraknąć. I na katechezie kapłan powinien być w stroju kapłańskim, żeby to był jednak znak, nawet jeżeli będą czynić sobie z tego żarty czy dokuczać. Kto wie, czy czasem to cierpienie moralne, psychiczne, przyjmowane w duchu wiary i ascezy, nie przynosi większych owoców ewangelizacyjnych i uświęcających niż wszystkie inne przedsięwzięcia, jakie w tym duchu podejmujemy. Jest takie ludowe porzekadło, że pies i ksiądz ze szczekania żyją, albo dla szczekania żyją. Po to są, żeby szczekali, żeby napominali, nawoływali. A zatem kapłan nie może milczeć, nie może nie nauczać. Byłby bezużyteczny jak niemy pies. I czasem rzeczywiście prorok dzieli los psa. Tak jak w bajce arcybiskupa warmińskiego i potem gnieźnieńskiego Ignacego Krasickiego, bajka pod tytułem Pan i pies, dobrze znana. Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził, obili go nazajutrz, że pana obudził. Spał smacznie drugiej nocy, złodzieja nie czekał, ten dom skradł, psa obili za to, że nie szczekał. No i tak jest z naszą posługą. Jak mówimy, to źle, jak nie mówimy, też źle. I gdybyśmy się poddali tym oczekiwaniom i ludzkim nastrojom, to bylibyśmy jak chorągiewka na wietrze, raz w tę, raz w tę. My wiemy jedno, zgodnie z poleceniem apostoła narodów. Mamy głosić naukę, nastawać w porę, nie w porę. Jak mówi dalej apostoł, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Nie możemy więc poddać się presji czy oczekiwaniom środowiska. Jeżeli wypełniamy funkcję prorocką, mamy głosić nie siebie, ale Chrystusa, choć może się wydawać to niepopularne. W historii zbawienia wiele razy schlebiano, ale tylko fałszywym prorokom. Prawdziwi zawsze cierpieli i byli prześladowani. I chyba nie znajdziemy na kartach Pisma Świętego autentycznego, prawdziwego proroka, który by nie cierpiał, który by był niewygodny, którego, jak Jana Chrzciciela, skracano o głowę, dlatego że mówił, nie wolno ci mieć żony swojego brata, który upominał się o porządek moralny. Nie schlebiał Herodowi, ale otwarcie stawał w obronie tego, w imieniu którego występuje. Niebezpieczne jest pochlebstwo, zabieganie o to, aby ludzie nas chwalili ze względu na to, co mówimy. I znowu tutaj na myśl przychodzi bajka Ignacego Krasickiego. Mnie to kadzą, rzekł hardo do swego rodzeństwa, siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzideł zbytecznych zakrztusił, wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. Więc nie wolno kupczyć słowem, nie wolno przepraszam za dosadność, prostytuować tego, co mówimy, a więc pod publikę, pod komercję, pod oczekiwania. Niestety w mediach spotykamy naszych współbraci, nierzadko w habitach, którzy mówią tak, jakby byli z innego kościoła, nie kościoła katolickiego, jakby czytali inną Ewangelię i zawsze wiedzą lepiej niż cały episkopat, niż nauczanie kościoła. Zawsze mają coś do powiedzenia takiego, czym media się interesują. Zresztą, proszę księży, wszyscy wiemy, kto do jakich mediów chodzi i jakie media kogo preferują. To też dużo mówi. Tymczasem my mamy służyć Słowu, które jest Słowem wcielonym. Mamy służyć Chrystusowi, który nami się posługuje. Nie możemy ulegać pokusie pochlebstwa i liczyć na pochlebstwo. Zresztą w ogóle jest problem inny, że my sami często sobie wzajemnie takie pochlebstwa świadczymy w związku z posługą kaznodziejską, co w pewnych sytuacjach bywa nawet niestosowne. I właściwie nie wiadomo, jak się zachować. Chwalą, że powiedział piękne kazanie. A przecież ja nie występuję po to, żeby mnie chwalono. Nie jestem aktorem, który jeśli nie jest oklaskiwany, to czuje, że poniósł klęskę. My nie występujemy dla poklasku, dla pochlebstwa, ale w imię prawdy. A czasem też wiemy, że te pochlebstwa współbraci kapłanów tak naprawdę wcale nie są szczere. Tak nie bardzo wiadomo, o co mu chodzi, skoro chwali. Ktoś z moich kolegów mówi, że jak mu go księża chwalą, to on mówi, a już to słyszałem, od kogo? No, kusiciel mi to mówił. Zły duch mi to podpowiada. Więc zawsze jest ta pokusa próżności i my sobie też często tych próżności nie oszczędzamy, siebie nawzajem wystawiając na pokuszenie. I po co? Po co? My mamy służyć Słowu. O tym, na ile pełnimy tę posługę dobrze, na chwałę Bożą, świadczą owoce, których lepiej, abyśmy za życia nie oglądali, bowiem to może być zgubne dla nas, właśnie dlatego, że rodzi próżność, jakąś pokusę pychy. Niech to będzie na chwałę Bożą. To jest też jakiś rodzaj ascezy w naszej posłudze Słowa, jeżeli nie jest nam dane mieć tej satysfakcji, żeśmy dobrze powiedzieli, żeśmy przygadali komuś. Przecież nie o to chodzi. Wspomniana instrukcja Kongregacji do spraw duchowieństwa kapłan głosiciel Słowa Bożego stwierdza, że im bardziej kapłan staje się prawdziwym sługą Słowa, a nie jego panem, tym większa jest zbawcza skuteczność Słowa. To bardzo moim zdaniem cenne zdanie. Im bardziej kapłan jest sługą, a nie panem Słowa, tym większa jest zbawcza skuteczność Słowa. I można by na potwierdzenie tego znaleźć wiele ilustracji, jak chociażby w Biblii, gdzie Mojżesz czy inni prorocy, jak Izajasz, wymawia się, że nie potrafi mówić jak trzeba, a jednak się okazuje prorokiem potężnym. Ponoć święty Jan Wianej był bardzo słabym kaznodzieją, ale jego słowo poruszało serca ludzi. Przeorał, można powiedzieć, nie tylko Ars, ale całą Francję, nie elokwencją, ale mocą słowa. Podobnie można wskazać na błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, miejmy nadzieję, że niebawem świętego, którego nagrania przemówień nie powalają jakąś szczególną, wyszukaną formą oratorską. Ale to, co on mówi, choć mówi to czasem prawie wydaje się tak od niechcenia, ale to, co on mówi, poza tym kontekst, klimat, w jakim on mówił prawdy ewangeliczne, nauczanie Kościoła miało porażającą moc. Tego słowa bał się reżim. Więc to nas uczy pokoju, pokory wobec słowa. Z drugiej strony, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy sługami słowa pisanego zawsze z dużej litery, jeśli zdajemy sobie sprawę spełnienia funkcji prorockiej, to nie tylko uświadamiamy sobie, że moc tego słowa nie od nas pochodzi, nie pochodzi z naszej sztuki oratorskiej, czy z naszej inteligencji, czy stopni naukowych, ale z drugiej strony też ta posługa stawia duże wymagania, przede wszystkim co do treści i co do formy. I pod tym względem mamy wszyscy naprawdę wiele do zrobienia, zwłaszcza w zakresie treści i formy. Słucham różnych moich współbraci i czasem nie jestem w stanie zrozumieć, co mówią. Kwestia poprawności języka, piękna języka polskiego, poprawności gramatycznej, stylistycznej. A cóż powiedzieć o dykcji, która czasem zatwarza. Występujemy publicznie. Reprezentujemy za taki język biznesowy, ale ostatnio trochę też mam do czynienia z biznesem. Reprezentujemy firmę. Gdybyśmy w jakiejkolwiek kompanii występowali, w jakiejkolwiek firmie, powiedzmy, marketingowej, to za taki sposób występowania, za taki sposób prezentowania się publicznie by nas dawno wyrzucono na zbity pysk. Tak jak my to robimy często w kościele. Z marszu, z biegu mówimy coś i tylko słychać często w tych przemówieniach kapłanów: słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. No i ludzie słuchają, tylko nie wiedzą, o co mu chodzi, bo co chwilę słuchajcie, słuchajcie. Istota treści. Treść ma być przekazywana, a nie ciągłe zachęcanie do słuchania. Ci ludzie słuchają przecież. No to po co im kazać jeszcze słuchać? Poza tym kwestia treści. My mamy uczyć Ewangelii, mamy uczyć tego, co Kościół przekazuje. Czasem jest to odwracanie Kany Galilejskiej. Zamiana wina Ewangelii na wodę jakichś własnych interpretacji, własnych pomysłów. Nie chcę tutaj rozwodzić się za wiele nad tym, ale myślę, że dobrze by było dwie rzeczy zastosować. Mnie uczono w seminarium przed 32 laty, że trzeba sobie homilię pisać. Ja to robię do dzisiaj. W tej chwili też korzystam z konspektu, nie tylko dlatego, że mam cytaty, ale też myśli. Nie chcę wymyślać tutaj, bo czas jest zbyt cenny. Mnie tego posługa w radio nauczyła, że czas medialny jest czasem bardzo drogim. Nie można wyjść sobie, stanąć przed przed mikrofonem czy przed kamerą i opowiadać o tym, co tam się gdzie widziało, co się jadło, co się słyszało i takie Są tacy duchowni i tacy politycy. Nie chcę wymieniać nazwiska jednego z polityków, którego często słyszę w porannym programie, kiedy jem śniadanie. Kiedyś liczyłem, to mniej więcej 1/4 czasu antenowego zajęły jego Tak bywa i na ambonie. Dobrze więc byłoby pisać sobie, przynajmniej konspekt. Nie wiem, skąd się wzięło takie przeświadczenie, słyszałem je kiedyś, że jeżeli ksiądz idzie z kartką na ambonę, to znaczy, że jest nieprzygotowany, że on powinien mówić to z głowy, że to przeszkadza w komunikacji, że ludzie sądzą, że on jest nieprzygotowany, bo ma kartkę. Myślę, że wręcz odwrotnie, że to jest świadectwo tego, że ja mam coś do powiedzenia, coś konkretnego, coś przemyślanego. To budzi zaufanie. A druga rzecz, warto się nagrywać od czasu do czasu i posłuchać. Tak po tygodniu, po dwóch. I wtedy dopiero słyszymy, jakie popełniamy błędy językowe, błędy fonetyczne, także treściowe. To bardzo pomaga. Niestety jesteśmy w tak fatalnej sytuacji, że nie mamy superwizora, nie mamy takiego mentora, który by nam zwrócił uwagę. Inna sprawa, czy my chcemy, żeby ktokolwiek nam zwrócił uwagę, żeby nam powiedział: chłopie, nie mów tak. Tu źle powiedziałeś. Nie lubimy takich rzeczy. A przecież w trosce o jakość tej posługi musimy stale dbać o rozwój pod tym względem. Wspomniana instrukcja o posłudze kapłana jako głosiciela Słowa Bożego podaje, iż jest zrozumiałe, że głównym źródłem przepowiadania winno być Pismo Święte, stanowiące źródło medytacji i osobistej modlitwy oraz zgłębiane przez studium odpowiedniej literatury. A zatem przedmiotem naszego przepowiadania ma być przede wszystkim Pismo Święte. Niezrozumiała jest i wręcz nie do przyjęcia sytuacja, kiedy duszpasterz w czasie niedzielnej homilii mówi coś, co obejrzał w telewizji poprzedniego dnia wieczorem, albo co mu się przypomniało z gazet. I kiedy słucha się kazania, trudno widzieć związek z liturgią słowa, z Ewangelią, którą przed chwilą przeczytał. Jest to nie w porządku wobec doniosłości tej posługi. I potem dziwimy się, że nasi wierni mają taką, a nie inną formację duchową, intelektualną. Często mielemy tą słomę kaznodziejską i nic z tego nie wynika. Zachęcamy, by się ludzie modlili, ale już im nie mówimy, jak mają to robić. Zachęcamy, żeby chodzili do kościoła na mszę świętą, ale nie mówimy im, jak oni mają czynnie uczestniczyć w liturgii. I takich przykładów można dawać więcej. A zatem podstawowa sprawa, mamy opierać się na Piśmie Świętym, bo tego Kościół od nas wymaga, ale mamy też uczyć tego, czego Kościół naucza. Więc trzeba sięgać do dokumentów Kościoła, do nauczania papieskiego, o czym jeszcze za chwilę parę zdań. Jeszcze dwa cytaty z Pastores Dabovobis na temat tego, że kapłan powinien rozwijać wielką osobistą zażyłość ze Słowem Bożym. Sercem uległym i rozmodlonym musi zbliżać się do Słowa, aby ono przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia i zrodziło w nim nową mentalność, zamysł Chrystusowy. Tak, aby jego słowa, a jeszcze bardziej jego decyzje i postawy były coraz bardziej wyrazistym głoszeniem i świadectwem Ewangelii. Kapłan powinien być pierwszym wierzącym w Słowo, w pełni świadomym, że słowa jego posługi nie są jego, lecz należą do tego, który go posłał. Nie jest on panem słowa, ale jego sługą. Nie jest jedynym posiadaczem tego słowa. Jest dłużnikiem ludu Bożego. Właśnie dlatego, że głosi Ewangelię i po to, aby mógł to czynić, kapłan, tak jak Kościół, powinien pogłębiać świadomość, że sam musi być nieustannie ewangelizowany. To zasadnicza sprawa. I jak wspomniałem, drugim źródłem naszego nauczania jest nauka Kościoła. Nasza posługa profetyczna wymaga znajomości nauki Kościoła, zwłaszcza nauczania soborowego i nauczania papieskiego. O tym mówi wspomniana instrukcja kapłan głosiciel Słowa Bożego w następujących słowach. Prezbiterzy powinni dobrze znać dokumenty urzędu nauczycielskiego, a zwłaszcza soborów i biskupów rzymskich, a także zasięgać rady najlepszych i uznanych pisarzy teologicznych, nie pomijając katechizmu Kościoła katolickiego. Ojciec Święty Jan Paweł II w Nowym Milenium in Unte w 57 punkcie pisze: jak wielkie bogactwo kryje się we wskazaniach, które pozostawił nam Sobór Watykański II. W miarę upływu lat teksty soborowe nie tracą wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty magisterium należące do tradycji Kościoła. Ja sobie bardzo cenię fakt, że sługa Boży biskup Piotr Gołębiowski, kiedy zaczynałem seminarium, wrócił z Rzymu. To był pierwszy jego wyjazd, na jaki pozwoliła mu władza ludowa. Po całej historii z Wierzbicą, to starsi księża pewnie kojarzą, była tam taka próba stworzenia Kościoła Narodowego w parafii Wierzbica pod Radomiem. z wykorzystaniem młodego, bardzo zdolnego kapłana, którego takim mentorem była rodzona matka i ona podbijała bębenek jego ambicji. No i kiedy został skierowany na jedną z parafii, on się zbuntował, bo oczekiwał, że przy takich jego możliwościach to on powinien pracować w dużym mieście, więc w Radomiu. Tymczasem nie był to Radom. No i oczywiście służby bezpieczeństwa wykorzystały ambicje tego młodego kapłana, który zresztą sobie zorganizował popleczników w parafii. Doszło do głębokiego rozłamu w parafii. Biskup interweniował, to jakoś zdołał, nawet kosztem pewnych cierpień fizycznych, obrzucono go kamieniami, zdołał to jakoś spacyfikować, ale władza ludowa się za to zemściła na nim. Nigdy nie został ordynariuszem, do końca życia pozostał administratorem apostolskim ze wszystkimi kompetencjami ordynariusza. I dopiero właściwie pod koniec życia pozwolono mu wyjechać, choć był delegatem na Sobór Watykański II, nie pozwolono mu wyjechać. No i wreszcie udało mu się wyjechać bodajże w 78 czy 9 roku i przywiózł nam wtedy wydane takie polsko-łacińskie teksty soborowe. Ja mam do dzisiaj te teksty mocno pokreślone, ale od początku seminarium ten dokument, ta księga dokumentów soborowych jakoś mi towarzyszyła i nie mogę się nadziwić, jak spotykam księży, którzy w ogóle nie zadali sobie trudu przeczytania dokumentów soborowych nawet w ramach studiów seminaryjnych. Prawie nie do pojęcia. Stawia się nam często zarzut, że my nie potrafimy już nic innego mówić, tylko powtarzać nauczanie Jana Pawła II. Na Kongresie Teologów Polskich w Lublinie, to był bodajże 2004 rok, jeden z młodych teologów, bardzo taki dynamiczny, rzutki, w swoim publicznym wystąpieniu skrytykował bardzo mocno polską teologię jako jedynie zdolną komentować nauczanie Jana Pawła II, jako teologię odtwórczą, nieciekawą i tylko powielającą nauczanie papieskie. Oczywiście wywołało to wielkie oburzenie wśród uczestników kongresu i chyba jednak przesadził w takiej ocenie. Zresztą ktoś postawił mu zarzut, a co ojciec może wiedzieć o polskiej teologii, skoro całą swoją formację intelektualną odbywał na Zachodzie. To też pewne trafne spostrzeżenie. Faktem jest jednak, że kto jak kto, ale my mamy szczególny przywilej, jak wspominałem, czucia nie tylko nauki świętego Jana Pawła II, ale czucia całego nauczania Kościoła, które się odbija w jego tekstach. To jest naprawdę kopalnia wiedzy o życiu Kościoła, o problemach i materiał, który wciąż czeka na odkrycie. Warto zauważyć, że nauczanie papieskie w ramach insegnamenti, tych oficjalnych tekstów papieskich, obejmuje około 90 tysięcy stron. Więc jest w czym szukać. To ogromny materiał i sądzę, że na jedno życie kapłańskie, na jedno posługiwanie aż nadto wystarczy, żeby mieć coś ciekawego do powiedzenia. Tym bardziej, że język Jana Pawła II jest naprawdę językiem pięknym, precyzyjnym, głęboko teologicznym, a przede wszystkim naznaczonym myśleniem, które nam odpowiada z racji tych samych korzeni kulturowych i językowych. Chcę jeszcze tylko dodać, pomijam inną kwestię, którą tu miałem zamiar poruszyć, pomijam ją. Na koniec chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że w naszej posłudze profetycznej musimy być wrażliwi misyjnie. Kapłan prorok naznaczony jest duchowością misyjną. Nosi w sobie niepokój Ducha Świętego, który tchnie, kiedy chce. O tym mówi pastores Dabowobis. Życie duchowe kapłanów winno być głęboko naznaczone gorącym dążeniem i dynamizmem misyjnym. Wszyscy kapłani winni mieć serce i mentalność misyjną, być otwartymi na potrzeby Kościoła i świata. ta mentalność misyjna, duchowość misyjna. Warto sięgnąć do encykliki Redemptionis Missio, w której Jan Paweł II pisze wprost, że duchowość misyjna to szczególna zażyłość, to szczególna podatność na działanie Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest tym pierwszym misjonarzem. A misja Kościoła nie zakończyła się, lecz dopiero się przed nami otwiera. Wyrazem tej misji Kościoła w naszych czasach jest nowa ewangelizacja. I wiemy dobrze, że w zakresie ewangelizacji, w zakresie misji, im bardziej bezpośredni jest przekaz słowa, tym skuteczniejszy. My lubimy przemawiać do dużych tłumów i często duszpasterze jakość swojej posługi czy wydarzeń eklezjalnych oceniają pod względem ilości. Jeżeli na odpuście jest dużo ludzi, to odpust udany. Ale to, jak była sprawowana liturgia, co było mówione, już nie jest takie istotne. Ważne, że było dużo ludzi. Tylko co z tego? Często daleko skuteczniejszy jest przekaz, gdy mówimy do małej grupy, nawet do pojedynczych osób. Wspomina o tym papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi, pisząc, że oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uwagi i ważne przekazywanie Ewangelii prywatnie, od osoby do osoby. Tak jak to czynił Chrystus w stosunku do Nikodema, do Samarytanki, Marty, czy także świętego Piotra. A nasza codzienność duszpasterska i też nasza mobilność niesie wiele okazji do rozmów ewangelizacyjnych. Nie powinniśmy się lękać podejmowania takich rozmów ewangelizacyjnych, które, tak jak powiedziałem, może nie dadzą natychmiastowych, weryfikowalnych efektów, owoców, ale mogą skutecznie poruszyć sumienia i zasiać w tych sercach ludzkich ziarno słowa, które ma szansę, czy może mieć szansę wydać obfity plon. Ksiądz Blachnicki, sługa Boży, mawiał, że nie jest jeszcze uczniem Chrystusa ten, kto nie jest zdolny pozyskiwać uczniów. Nie jest uczniem Chrystusa ten, kto nie jest zdolny pozyskiwać uczniów. To pewna parafraza nakazu Chrystusa, który w Ewangelii Mateuszowej powiada: idźcie i nauczajcie, przetłumaczono. Ale dosłownie matateuzate oznacza: idźcie i czyńcie uczniów, pozyskujcie uczniów. A zatem biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, gdybym nie pozyskiwał uczniów, albo gdybym czynił to niedbale, bez troski o jakość, o treść, o sposób przekazu. Wszak jako kapłan mam być szafarzem słowa i jego sługą, a nie jego panem. Mam być sługą słowa, które jest Słowem Bożym, słowem, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. I tak jak zawsze trzy pytania podsumowujące do dalszej refleksji. Zapytajmy siebie, kiedy i jaki ostatnio przeczytałem dokument Kościoła, aby znać bieżące magisterium Ekklesiae. Po drugie, do jakich osób najchętniej przemawiam, pełniąc posługę kaznodziei? Dlaczego właśnie do nich? Jedni kapłani wolą do dzieci, inni tylko do intelektualistów. I jeszcze jedno pytanie. Ile czasu faktycznie poświęcam na przygotowanie niedzielnej i ewentualnie codziennej homilii? Ile czasu faktycznie poświęcam na przygotowanie niedzielnej i, jeżeli jest, codziennej homilii?